Wicemarszałek Senatu Maria Kos, Prawo i Sprawiedliwość, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
W ubiegłym tygodniu głosowanie nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi ustroju sprawiedliwości, systemu sprawiedliwości w naszym kraju. Te ustawy przeszły przez Senat praktycznie bez poprawek. No w zasadzie bez poprawek, to znaczy, że to dobre ustawy są po prostu?
Dobre, bo powstały w drodze kompromisu. I wiemy, że pan prezydent zawetował poprzednie dwie ustawy i no, w drodze właśnie kompromisu, a więc zmian naniesionych przez pana prezydenta i takiej no, pracy pogłębionej w Sejmie, ale też w Senacie. Te ustawy zostały przyjęte i mam nadzieję, że teraz bez problemów pan prezydent je podpisze, tak żeby po prostu one mogły wejść w życie, bo Polacy na to czekają.
Tymczasem opozycja mówi, że marszałek Senatu nie dopuszczał jej do głosu w trakcie tego całego posiedzenia, tej samej dyskusji.
Dyskusja trwała nad obiema tymi ustawami. Trwała, szanowni państwo, od wtorku do piątku włącznie. To chyba najdłuższe posiedzenie Senatu, przynajmniej jakie ja pamiętam. Właśnie dlatego, że te dwa punkty, a więc jeden dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa, drugi dotyczący Sądu Najwyższego, były bardzo szeroko omawiane. Opozycja zadawała mnóstwo pytań. Ja bardzo dużo prowadziłam w tym czasie, w czasie tego posiedzenia, bardzo dużo obrad prowadziłam i muszę powiedzieć, że pytania ciągle się powtarzały. I o tych samych kwestiach rozmawialiśmy wielokrotnie. Widać było, że to jest taka typowa obstrukcja, że opozycji zależy na tym, aby przeciągać tę debatę, aby no, zyskać czas na to, żeby podburzyć ludzi, tak? Bo cały czas słyszeliśmy na sali obrad, jak senatorowie z Platformy Obywatelskiej mówili, suweren stoił pod oknami Senatu, tłumy stoją pod oknami Senatu. Ja w którymś momencie, kiedy była mowa o tych tłumach, akurat skończyłam prowadzenie, poszłam do swojego gabinetu i wyjrzałam i zobaczyłam ten tłum, kilkanaście osób, zresztą uwieczniłam to nawet na zdjęciu, tak. Więc były oczywiście momenty, kiedy spod pałacu prezydenta przyszła jakaś większa grupa protestujących, ale to się tylko tak wydarzyło w którymś momencie naszych obrad, tak. Generalnie żadnych tłumów nie było i cały czas przeciąganie tych obrad doprowadziło do tego, że no rzeczywiście w którymś momencie padł wniosek o zakończenie zadawania pytań, przejścia do dyskusji. Ale wszystkie kwestie, jakie były tylko możliwe, zostały już wcześniej poruszone, bo jeżeli zadaje się po raz 25 to samo pytanie, to znaczy, że nie chodzi o dociekanie i czekanie na odpowiedź, tylko chodzi o to, żeby przeciągać debatę w Senacie. Bardzo kompetentnie odpowiadali senatorowie sprawozdawcy, bardzo kompetentnie odpowiadał pan minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Był też na sali wiceminister sprawiedliwości. Naprawdę można było dopytać i dowiedzieć się wszystkiego. Był też przecież wiceprezes Sądu Najwyższego, szef Izby Karnej. Był też rzecznik praw obywatelskich. A więc wszyscy byli dopuszczeni do głosu, mogli swobodnie się wypowiadać, zadawać pytania, brać udział w dyskusji. A w dyskusji senatorowie mają prawo do 15-minutowych wystąpień. Wszystko się działo zgodnie z regulaminem.
Po tym zakończeniu tego posiedzenia długiego, tak jak pani wspomniała, wyszła pani z takim poczuciem dobrze spędzonego czasu, czy to było po prostu tak przepracowane, jak tylko można było i rzeczywiście można zagwarantować naszym obywatelom, mieszkańcom naszego kraju, że te ustawy zmierzają w dobrym kierunku, że ta zmiana to będzie rzeczywiście ta dobra zmiana, a nie upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości?
Panie redaktorze, to jest tak. Jeśli dzisiejsza opozycja, kiedy była tą stroną rządzącą, wybierała, czy też kierowała na jakieś stanowiska, prawda, osoby przez siebie wskazane, to oczywiście tu nie było żadnego upolitycznienia. Upolitycznienie pojawia się wtedy, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość desygnuje na jakieś stanowisko, czy też wybiera większością sejmową określone osoby do określonych stanowisk. No oczywiście to jest takie bardzo, bardzo dziwne podejście do sprawy. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar, podkreślał również, że no w taki sposób wyboru na przykład sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jaki proponuje nowa ustawa, spowoduje upolitycznienie tego organu i że to na pewno nie będą sędziowie niezależni, będą podporządkowani władzy i tak dalej i tym podobne. I na to pytanie, na tę jego wypowiedź marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski zadał mu pytanie. Panie rzeczniku, pan był wybierany większością Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy pan czuje upolitycznienie swojego stanowiska? Czy pan podlega naciskom i czy pan jest uległy, jeśli chodzi o te naciski? Ależ oczywiście, że nie. Ja jestem niezależny. No proszę państwa. No nie można w ten sposób dyskutować. Sędziowie są niezależni, bo zostaje się sędzią dlatego, że ma się doskonałe wykształcenie, doświadczenie, ale też pewne przedmioty ducha, prawda? Jest się po prostu niezależnym, stanowi się prawo i szuka się sprawiedliwości, a nie podlega się naciskom politycznym. I niezależnie przez kogo jest się wybranym, to ja uważam, że sędzia, jeżeli spełnia wszystkie warunki merytoryczne, to jest osobą niezależną. Czasami oczywiście pojawiają się takie sytuacje, jakie mieliśmy do tej pory, że te pewne zależności się pojawiają, ale to są sytuacje marginalne, skandaliczne i oczywiście trzeba je potępiać. Po to też są izby, będzie Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, prawda, żeby w momencie, kiedy sędziowie no jednak działają wbrew przysiędze sędziowskiej, no to wtedy też musieli odpowiedzieć za swoje czyny.
Ta ustawa teraz wylądują na biurku u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. A co z ustawą dotyczącą zmian w prawie wyborczym, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą do samorządu, bo tę ustawę z kolei z poprawkami Senat odesłał do parlamentu, z powrotem do Sejmu, żeby nad tymi poprawkami znowu się zastanowić. Ta ustawa nie była państwa zdaniem zbyt dobra w takim razie?
To znaczy, trudno powiedzieć, że nie była dobra. Tutaj też zmiany były potrzebne. Może nie są tak głębokie, jakbyśmy chcieli, ale generalnie trzeba powiedzieć, że te zmiany, które udało się wypracować i zaproponować, idą w dobrym kierunku. Bo no, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ordynację wyborczą, o wybory samorządowe, to tutaj mieliśmy do czynienia też z wieloma nieprawidłowościami. Wiele zapisów dotychczasowego prawa powodowało, że no, w tych małych ojczyznach dochodziło do takiego pewnego zasklepienia się życia publicznego, tak, że po prostu pewne środowiska, którym udało się przejąć władzę, to jakby no, tak się osadzały mocno na tych stanowiskach, które pełniły, że były właściwie nie do ruszenia i chociaż lokalne społeczności wiele miały do zarzucenia, to w momencie, gdy przychodziło do wyborów, to jakimś tam cudem znowu to środowisko wygrywało wybory samorządowe. Trzeba trochę takiej zmiany pokoleniowej, trzeba trochę takiego zmiany myślenia, trzeba, żeby też nowi ludzie mieli szansę w wyborach samorządowych.
No a co z tymi, którzy się sprawdzili w tych samorządach?
To mają szansę dalej, panie redaktorze, startować. Przecież jest dwukadencyjność, ale ona będzie obowiązywała od tych wyborów, czyli dopiero ci, którzy będą wybrani w przyszłym roku, 2018 roku, to dopiero będzie im liczona ta pierwsza kadencja, tak? Mają przed sobą 10 lat, tak? Sprawowania władzy.
Ale rzeczywiście mają szansę potem, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie wyznaczało okręgi wyborcze?
Oczywiście, że będzie miało szansę, nie przesadzajmy z tymi okręgami wyborczymi. Tutaj też nie będą to jakieś zbyt duże zmiany i nie chodzi o to, żeby tutaj personalnie jakieś osoby wykluczyć, czy też wspierać. Po prostu to inne względy powodują, że te zmiany w okręgach wyborczych będą miały miejsce. Naprawdę, jeżeli ktoś się broni swoją pracą, swoją uczciwością, odpowiedzialnością, taką sumiennością wykonywania obowiązków, to przez lokalną społeczność jest na pewno doceniony i myślę, że dwie kadencje na stanowisku wójta, prezydenta miasta, burmistrza, to jest wystarczająco dużo. takiej pozycji można przecież później startować do innego organu samorządowego, po prostu można pełnić jeszcze różne inne funkcje i na pewno ludzie potrafią docenić dobrą pracę.
Niektórzy twierdzą, że te dwie kadencje to jednak mimo wszystko jest za mało, bo zanim się na dobrą sprawę człowiek wdroży w to, co ma robić, no to koniec kadencji pierwszej, a w drugiej to już trzeba myśleć o tym, co to później by robić po tej właśnie pracy na stanowisku samorządowym.
Nie, to myślę, że dwie kadencje to jest dobry czas. W wielu państwach w Europie, czy przynajmniej w kilku państwach w Europie też są takie rozwiązania, więc nie przesadzajmy. No, też nie popadajmy w skrajność. Są takie sytuacje, że rzeczywiście ktoś staje, prawda, do wyborów, wygrywa je, wygrał je tam powiedzmy 20 parę lat temu i ciągle sprawuje to stanowisko. Oczywiście, że to jest tak, że tak jak powiedziałam, dobrym samorządowcem to się broni, ale są też sytuacje, gdzie po prostu no tak lokalnie już takie zależności powstają, że po prostu ciężko jest komuś nowemu, z nowymi pomysłami, z jakąś taką świeżością spojrzenia na problemy lokalne, no zagrozić takiej osobie, która pełni już od wielu, wielu lat stanowisko wójta, czy też burmistrza.
To jeszcze o jednym rozwiązaniu prawnym, pani marszałek, porozmawiajmy na koniec naszej rozmowy, bo ten czas naprawdę bardzo szybko jakoś dzisiaj biegnie. Senat też uchwalił, przeszedł w zasadzie ten projekt przez Senat dotyczący zakazu handlu w niedzielę, ograniczenia, jak to niektórzy mawiają, ale de facto o zakazie mówimy tak naprawdę. To też na wzór krajów zachodnich od 2020 roku bodajże 7 niedziel tylko w ciągu roku będzie umożliwiała handel. To jest też dobre rozwiązanie?
To jest bardzo dobre rozwiązanie. My to postulowaliśmy już wcześniej i w wielu krajach w Europie, znowu że odniosę się do takich doświadczeń europejskich, tak. W wielu krajach Europy w niedzielę sklepy są zamknięte. Ja sama kiedyś pojechałam do Wiednia i pojechałam w sobotę, miałam cały dzień spotkania i w niedzielę już jadąc na dworzec kolejowy, no myślałam, że nie wiem, kupię jakieś czekoladki dla rodziny, tak? Nic nie kupiłam, bo wszystko było pozamykane. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w Austrii tak jest, tak? Tak jest we Włoszech, tak jest też w innych krajach Europy i gospodarczo te kraje nie mają się gorzej, wręcz przeciwnie. Chodzi przede wszystkim o to, że w handlu pracuje bardzo duża grupa obywateli, bardzo duża grupa Polek i Polaków i chodzi o to, aby oni mieli wolne niedziele. Bo oczywiście są takie zawody, są takie sytuacje, gdzie ludzie muszą w niedzielę i święta pracować. Chociażby lekarze, prawda, policja, straż pożarna, no wszelkie służby, prawda, które no dziennikarze również, prawda, dziennikarze również, bo też przecież święta bardzo chętnie oglądamy telewizję, czy słuchamy radia, zwłaszcza Katolickiego Radia Podlasie.
Bardzo miło.
Panie redaktorze, ale zakupy można zrobić na zapas, o ile nie można zachorować na zawołanie, prawda, i lekarz musi być zawsze dostępny, o tyle zakupy można zrobić dzień wcześniej.
Tak sobie pomyślałem,
bardzo mnie cieszy to rozwiązanie.
Tak sobie pomyślałem, że szkoda, że ta ustawa nie weszła mimo wszystko wcześniej, bo teraz na przykład w Wigilię byłaby szansa na to, że pracownicy handlu mieliby wolne.
No tak, no ale to się dopiero stanie. Dobrze, że taka decyzja została podjęta. Ona była też bardzo protestowana przez Platformę Obywatelską w Senacie. Naprawdę można powiedzieć, że te gorszące dyskusje miały miejsce, ponieważ państwo senatorowie przedstawiali to w takich jakieś katastrofalne wizje, prawda, snuli, że gospodarka nam się zawali przez to, że handlu nie będzie w niedzielę, że utrudniamy, zabieramy ludziom wolność, bo ludzie kochają spędzać wolny czas w centrach handlowych, całe rodziny, dzieci, prawda, bardzo dobrze się czują w tych centrach handlowych, prawda, no i dlaczego im tego zabraniać i jesteśmy krajem na dorobku i powinniśmy wręcz przeciwnie pójść w drugim kierunku, żeby tego handlu było więcej i więcej dni takich świątecznych, a nie mniej. No nie przekonuje mnie taka argumentacja, bo ja uważam, że nie trzeba spędzać niedzieli w centrach handlowych. Każdy niech sobie spędza jak chce, bo to też nie jest tak, jak nam zarzucano, że my to wszystko ideologizujemy, zabieramy wolność po to, żeby tylko nakazać ludziom pójście do kościoła. No nikt niczego nie jest w stanie nakazać. Jak ktoś ma wewnętrzną potrzebę pójścia do kościoła, to pójdzie, prawda? I ja wierzę, że jak najwięcej Polek, Polaków skorzysta z tego czasu, zwłaszcza ci, którzy pracowali do tej pory w niedzielę, żeby ją spędzić tak, jak tego pragną. Także, żeby mogli pójść do kościoła, bo to jest Dzień Święty, jak wszyscy wierzący o tym wiemy.
Szykują się pani spokojne święta Bożego Narodzenia?
Na pewno tak. Miłe, spokojne w gronie rodzinnym, chociaż od wtorku zaczynamy posiedzenie Senatu. Ono ma trwać do czwartku wieczorem. Mam nadzieję, że w piątek będę już w domu, bo mam jeszcze sporo obowiązków takich domowych i rodzinnych. No ale gdyby się okazało, że trzeba będzie jeszcze obradować w piątek, bo na przykład państwo senatorowie będą znowu przedłużać obrady, państwo senatorowie z Platformy Obywatelskiej, no to będziemy obradować do piątku.
No ja mam nadzieję, że to jednak mimo wszystko będą spokojne święta, tak w Senacie, jak i we wszystkich domach naszych słuchaczy. Maria Koc, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość, moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie państwu.
Dziękuję bardzo i życzę zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.